Monte Cristo dowiedział się, że dwa jego przyjaciele chcieli zakupić lożę w Teatrze Argentina, ale wszystkie miejsca były już wyprzedane. Przyniósł im tedy klucz od swojej loży, tak przynajmniej pozorował wizytę. Franz i Albert wymawiali się nieco, powiadając, że nie chcieliby pozbawiać go loży, ale hrabia oznajmił, że dziś wieczór idzie do Teatru Palli, a więc loża w Teatrze Argentina będzie świecić pustkami, jeśli jej nie wykorzystają. Na skutek tego zapewnienia młodzieńcy przyjęli lożę. Franz przywykł po trochu do bladości hrabiego, która uderzała go przy pierwszym spotkaniu. Musiał oddać sprawiedliwość tej surowej twarzy. Była piękna, owa zaś bladość stanowiła jedyną jej wadę, a może właśnie główną zaletę. Postać iście bajronowska. Patrząc na hrabiego, a nawet myśląc o nim, Franz wyobrażał sobie zawsze jego posępne lico jako twarz Manfreda albo zdobił mu głowę tokiem Lary. Na czole Montechrista widniała zmarszczka, wskazująca, że myśl gorzka nie opuszcza go nigdy. Oko płomienne czytało w tajnikach ludzkiej duszy, wargi dumne i o drwiącym wyrazie nadawały każdemu słowu, jakie z nich padło, charakter szczególny, dzięki któremu to, co mówił, pozostawało wyryte głęboko w pamięci słuchaczy. Hrabia nie był już młodzikiem, liczył sobie co najmniej lat 40, ale wszyscy pojmowali w lot, iż miał wszelkie dane, by górować nad młodzieżą, jeśli w jej towarzystwie się znalazł. I jeszcze jedno, co czyniło go podobnym do bohaterów poety angielskiego. Zdawał się posiadać rzeczywiście dar fascynacji. Albert unosił się wciąż nad szczęściem swoim i Franza, gdyż poczytywał za nie znajomość z tak niepospolitym człowiekiem. Franz, choć mniejszy entuzjasta, ulegał jednak wpływowi, jaki wszyscy ludzie niezwykli wywierają na otoczenie. Hrabia napomykał niekiedy, że wybiera się do Paryża. Rozmyślając nad tym, Franz nie wątpił, iż ekscentryczny sposób bycia hrabiego, jego charakterystyczna twarz i olbrzymi majątek sprawią tam niebywałe wrażenie. A jednak nie pragnął być obecny w Paryżu podczas tej wizyty. Wieczór minął, jak mijają zwykle wieczory w teatrach włoskich. Mało kto słuchał śpiewaków, za to wszyscy odwiedzali się wzajem i gawędzili. Hrabina G. usiłowała sprowadzić rozmowę na Monte Cristo, ale Franz oznajmił, że ma dla niej nowinę o wiele świeższą. I chociaż Albert jął udawać skromnisia, Franz opowiedział o wielkim wydarzeniu, które trzeci już dzień pochłaniało przyjaciół. Intrygi takie są we Włoszech nierzadkie. Jeśli wierzyć opowieściom podróżnych, to też i hrabina, nie okazując najmniejszego niedowierzania, powinszowała Albertowi, że nawiązał nici przygody, która, jak się zdawało, miała zakończyć się najprzyjemniej pod słońcem. Książę Bracciano sprosił do siebie na bal cały Rzym. Rozstając się tedy, hrabina i młodzieńcy wyznaczyli sobie tam spotkanie. Dama z bukietem dotrzymała obietnicy. Przez dwa następne dni nie dała Albertowi znaku życia. Nadszedł wreszcie wtorek. Ostatni i najhuczniejszy dzień karnawału. Tego wtorku teatry otwiera się o 10 rano, gdyż po 8 wieczór rozpoczyna się post. We wtoreków każdy, kto z braku czasu, pieniędzy lub ochoty nie mógł uczestniczyć w zabawach, bierze udział w bachanalii, daje się wciągnąć w orgię i, wznosząc okrzyki, kręcąc się tu i tam, powiększa ogólny ruch i gwar. Od 2 do 5 Franz i Albert jechali w sznurze powozów, sypali garściami konfetti na powozy sunące w przeciwną stronę i sami byli obsypywani. Obsypywali też i pieszych, co krążyli między kołami ekwipaży i końmi, ale w tym okropnym tłoku nie zaszedł ani jeden nieszczęśliwy wypadek. Nie słyszałeś ani jednej kłótni, nie widziałeś ani jednej bójki. W tym względzie Włosi są ludem doskonałym. Święto jest dla nich prawdziwym świętem. Autor tej powieści, przemieszkując ze 6 lat we Włoszech, nie zauważył, aby którąkolwiek z tamecznych uroczystości zamąciły wypadki, jakie towarzyszą nieodłącznie uroczystościom naszym. Albert święcił triumfy w kostiumie pajaca. Miał na ramieniu różową kokardę ze wstążkami sięgającymi mu do łydek. A żeby nie zaszła pomyłka, Franz przywdział kostium wieśniaka rzymskiego. Słońce zniżyło się już, a tumult wzmagał się coraz bardziej. Nie znalazłbyś na ulicach, w ekwipażach i w oknach ust niemych i rąk leniwych. Była to doprawdy burza ludzka, a składały się na nią grzmiące głosy, grad bukietów, cukierków, jaj, pomarańcz i kwiatów. O trzeciej huk moździerzy, co grzmiały jednocześnie na placu del Popolo i z pałacu weneckiego, przebił się z trudem przez okrutną wrzawę, zwiastując początek wyścigów. Wyścigi, jak i Moccoli, należą do charakterystycznych epizodów ostatnich dni karnawału. Kiedy huknęły moździerze, powozy ciągnące dotąd sznurami rozpierzchły się w okamgnieniu, chroniąc się w najbliższe przecznice. Wszystkie te manewry dokonują się skądinąd z niepojętą zręcznością i cudowną szybkością. Toteż policja nie potrzebuje ani wyznaczać miejsca, ani wskazywać drogi poszczególnym ekwipażom. Piesi przylgnęli do pałacowych murów i zaraz rozległ się tętent galopujących koni i szczęk szabel. Szwadron konnych karabinierów po 15 w rzędzie gnał, zajmując całą szerokość korso, aby oczyścić je dla barberii. Kiedy konni stanęli przed Pałacem Weneckim, inna bateria moździerzy obwieściła salwą, że ulica jest wolna. W tymże niemal momencie pośród wrzawy ogromnej, powszechnej, niesłychanej, konie, a było ich z 8, ekscytowane krzykiem 300-tysięcznej ciżby i żelaznymi dzwonkami, które przytroczono im do grzbietów, przemknęły niby widma, za czym działo na Zamku Świętego Anioła wystrzeliło 3 razy, albowiem koń numer 3 wygrał wyścig. Zaraz też, czekając na inny sygnał, ruszyły powozy, napływając ku Corso, wypadając ze wszystkich ulic, niby potoki, co na chwilę zatrzymane w biegu, rzucają się razem w koryto jednej rzeki, którą zasilają. Taki fala olbrzymia i bardziej niż przedtem wartka potoczyła się między granitowymi brzegi. Ale rozległ się nowy rodzaj hałasu i nowe poruszenie zapanowało w tłumie. Handlarze Moccoli wkraczali na scenę. Moccoli albo Moccoletti to świece rozmaitej wielkości, od paschału do stoczka, które budzą w aktorach wielkiej końcowej sceny karnawału rzymskiego zainteresowania sprzeczne. Każdy czyni co w jego mocy, żeby 1. swoją świecę zachować płonącą, 2. zgasić świecę bliźniemu. Z Moccoletto jest jak z życiem. Człowiek zna tylko jeden sposób, aby je przekazać i sposób ów otrzymał od Boga. Wynalazł jednak tysiące sposobów, aby życia pozbawiać i co prawda przy tej decydującej operacji diabeł wspomaga go po trosze. Moccoletto zapalamy, zbliżawszy je do czyjegoś światła. Ale któż opisze tysiące sposobów, które wynaleziono, by zgasić Moccoletto? Gigantyczne miechy, potworne gasidła, monstrualne wachlarze. Każdy więc kupował co prędzej Moccoletti, a Franz i Albert nie dali się uprzedzić. Noc zapadała szybko. Setki przekupniów wołały piskliwie Moccoli, a ponad tłumem na niebie rozbłysły pierwsze gwiazdy. Był to jakby sygnał. Po 10 minutach zaiskrzyło się 50 000 świateł, spływając od Pałacu Weneckiego na Plac del Popolo i pnąc się z Placu del Popolo ku Pałacowi Weneckiemu. Rzekłbyś święto błędnych ogni. Kto nie widział tego spektaklu, ten go sobie nie wyobrazi. Imaginujcie sobie, że wszystkie gwiazdy pospadały z nieba i wiodą na ziemi korowód szalony. Towarzyszy mu wrzawa, jakiej na tym świecie ucho ludzkie nie słyszało. W owym to, zwłaszcza momencie, nikną różnice między stadami. Faccino tarmosi księcia, książę transteverczyka, transteverczyk mieszczanina, a każdy dmucha, gasi, zapala. Gdyby pojawił się stary Eol, proklamowano by go królem Moccoli. Aquilo zostałby następcą tronu. Ten korowód szalony i płomienny trwał blisko 2 godziny. Na Corso było widno jak w dzień. Dojrzałeś rysy widzów siedzących na 3. i 4. piętrze. Co 5 minut Albert wyciągał zegarek. Wskazał wreszcie 7. Przyjaciele znajdowali się akurat naprzeciwko Via dei Pontefici. Albert wyskoczył z powozu, dzierżąc Moccoletto. Kilka masek przyskoczyło, by mu wyrwać albo zgasić świecę, lecz Albert, bokser wprawny, tak jedną po drugiej urządził, że potoczyły się na 10 kroków i podążył do kościoła San Giacomo. Stopnie roiły się od widzów i masek, co walczyły, wyrywając sobie wzajem Moccoli. Franz patrzył za Albertem. Zobaczył, jak przyjaciel postawił nogę na 1. stopniu, niemal jednocześnie maseczka w dobrze nam znanym stroju wieśniaczym chłopka z bukietem wyciągnęła rękę i wzięła Moccoli. Młodzieniec tym razem nie stawił żadnego oporu. Franz był nazbyt daleko, aby usłyszeć, jakie wymienili słowa, ale na pewno nie miały one w sobie nic wrogiego. Ujrzał bowiem, jak Albert i wieśniaczka oddalają się, idąc pod rękę. Przeciskał się za nimi czas jakiś między tłumem, ale na Via Macello stracił ich z oczu. Raptem na dźwięk dzwonu, który obwieszcza koniec karnawału, wszystkie mokoli pogasły, jak gdyby prysł czar. Rzekłbyś, iż wicher unicestwił wszystko jednym potężnym tchnieniem. Franca ogarnęły najgłębsze ciemności. Jednocześnie ucichła wrzawa, jakby wicher, porwawszy światło, porwał i głosy. Słychać już było jedynie turkot kart odwożących maski do domu. W oknach błyszczały tylko rzadko rozsiane światła. Karnawał się skończył.